Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Podcast pojawia się obecnie w nieregularnych odstępach, ale trochę jak uśpiony wulkan, od czasu do czasu jednak się odzywa. Ten odcinek jest bardzo wyjątkowy. Powstaje we współpracy z Fundacją Kino Dostępne i z Timeless Film Festival Warsaw. Tak się złożyło, że pod koniec kwietnia, 26 dokładnie, odbył się bardzo szczególny pokaz, także z moim udziałem. Pokaz dla mnie bardzo ważny, dla mnie bardzo szczególny, dlatego że już od dawna słyszałem o działalności Fundacji Kino Dostępne, ale nie miałem szansy spotkać się z ludźmi, którzy tworzą tę fundację i tworzą jej działania, a właśnie ten pokaz był okazją do takiego spotkania. Obejrzeliśmy wspólnie film Petera Weira, film pod tytułem Stowarzyszenie Umarłych Poetów, film kultowy, i porozmawialiśmy po seansie. Był to także seans z udziałem Fundacji Kino Dostępne, z możliwością użycia funkcji audio deskrypcji, i nie byłoby tego całego pięknego wydarzenia, gdyby nie moje spotkanie i przede wszystkim zaproszenie, jakie otrzymałem od fundacji i rozmowy, którą odbyłem przed. No i tutaj główną osobą był Roman Roczeń, mój gość dzisiejszego odcinka. Dzisiejszy odcinek będzie taki troszkę podwójny. Najpierw porozmawiam z moim gościem, potem usłyszycie fragmencik audio deskrypcji, która była w użyciu tego dnia właśnie przy Stowarzyszeniu Umarłych Poetów, a następnie przeniesiemy się do Kina Luna, bo dyskusja, o której wspomniałem, dyskusja po Stowarzyszeniu Umarłych Poetów była rejestrowana i tam usłyszycie, jakie emocje wywołał ten film. Od razu dam mały spoiler, że Roman także odezwał się w trakcie tej dyskusji, zabrał głos, więc dzisiaj go usłyszycie dwukrotnie. I nie pozostaje mi nic innego, jak przywitać mojego gościa. Witaj, Romanie.
Witaj, Michale. Dzień dobry Państwu.
Romanie, powiedz troszkę naszym słuchaczom o sobie, ale proszę, żebyś opowiedział o sobie przede wszystkim jako o kinomanie, jako o kimś, dla kogo przygoda z kinem jest bardzo ważna, więc powiedz może trochę, kiedy ona się zaczęła i jak w Twoim przypadku ona wygląda. Także taki Roman Roczeń jako kinoman.
Kino zawsze było dla mnie rzeczą ciekawą. Zaczęła się, jak miałem lat, nie wiem, 15, jak pierwszy raz poszedłem do kina i zrozumiałem, że nic z tego nie wiem. I poczułem się tak, no, szukałem czegoś dla siebie, może muzyka, może coś. Niewiele z tego wyszło. Potem śledziłem w kinie filmy polskie, które w dawnych czasach, tych lat 80-90, one się odbywały, znaczy wtedy była moda na dużo dialogów w filmie. I wtedy można było trochę z kina wyciągnąć więcej. Kolejny taki rzut, czy taki poważny krok, to były pierwsze filmy z audiodeskrypcją. Tylko one były, jakby to powiedzieć, na gwizdek, to znaczy dostęp był bardzo ograniczony. Trzeba było... to nie ja wybierałem film, który chciałem obejrzeć. Teraz mam czwarte spotkanie z kinem. Dla mnie najlepsze, bo najbliżej jest tego, co i ty w kinie dostajesz. Czyli przede wszystkim równoległość. Czyli wchodzi film na ekrany i jeżeli tylko producent albo autor filmu wykona audiodeskrypcję, to ja tego dnia mogę pójść do kina. Festiwale w rodzaju Timeless są również dla mnie. Ten pokaz był ze szczególną uwagą na osoby z niepełnosprawnością wzroku, ale tylko dlatego, że to ty tam byłeś. To jest istotne, że to ja wybieram film, to ja wybieram kino, to ja wybieram porę seansu. Do tej pory to taki film był raz na pół roku. No i jak minął termin, to ja filmu nie widziałem.
A powiedz proszę jeszcze, cofnijmy się jeszcze w czasie do tych twoich pierwszych kinowych doświadczeń. Czy pamiętasz, jakie to były tytuły albo jakieś emocje, które tobie wtedy towarzyszyły? Bo i też chciałem zapytać, czy wtedy już miałeś kontakt z innymi osobami z niepełnosprawnością wzrokową, które też jakoś z kinem się spotykały? Czy w ogóle taka już siatka jakaś wsparcia, czy rozmowy, czy może nawet jakiegoś próby właśnie działania, czy ona już wtedy się nawiązywała, ale przede wszystkim, czy pamiętasz, co to były za filmy, na które wtedy chodziłeś?
To znaczy, wiesz, kino z wielu powodów było bardzo daleko od niewidomych. Mhm. Po prostu uznano ten prosty skrót, jak obraz, to nie brak wzroku, to jest niemożliwe. To dopiero jak właśnie wszedł temat audiodeskrypcji, to się sprawa zbliżyła. Czyli no taki... Natomiast tęsknota za tym światem, ciekawym światem kina była w wielu z nas od dawna. No, pamiętam już z tej świadomej części, czyli te filmy polskie, no bo tam był problem też języka, listy dialogowej. Pierwsze moje spotkanie z kinem to było, pamiętam, Czas Apokalipsy. Nic z tego nie widziałem kompletnie, łącznie z listą dialogową. No ale, bo tam znajomi szli. To tak z kumplami poszliśmy, ale no wysiedziałem się. Natomiast później, no te kultowe polskie Sztura, choćby jakoś mi zapadł w pamięć Amator. Aha. Na przykład. Też nie powiem o Seks Misji, którą matka zabawkowo się oglądało, ale później, a nawet te filmy, które widziałem wtedy, a propos, do niewidomych mówi się, czy widziałeś film. Mówi. Które obejrzałem potem z audiodeskrypcją, to zupełnie inne filmy. Taki prosty przykładzik, Miś. Zawsze mi się podobał Miś. Byłem w kulturze ludzi używających cytatów z Misia i tak dalej. I o Misiu przed audiodeskrypcją wiedziałem tyle. Początek. Ktoś wsiada do samochodu, jakiś jazgot, a ktoś kicha. No, coś pewnie śmiesznego się wydarzyło. Film z audiodeskrypcją i jej fragment. Mężczyzna wsiada do Fiata 126P. Kicha. Maluch się rozpada. I to jest niby to samo, tylko to jest wszystko o systemie, prawda? To jest istota tego filmu. Wiedziałem, że coś, że jakoś, ale dopiero audiodeskrypcja przybliża i pokazuje sens.
To dodajmy jeszcze w takim razie, jakie w ogóle były początki audiodeskrypcji w Polsce, bo poza tym, że technologia się oczywiście bardzo zmienia, myślę o cyfrowych nośnikach i tak dalej, to domyślam się, że sam sposób robienia, przygotowywania, redagowania takiej audiodeskrypcji na pewno się na przestrzeni lat zmieniał. Ty temu świadkowałeś, więc powiedz troszkę o tych może pierwszych audiodeskrypcjach i o tym, jak to się przez lata zmieniało.
Może powiedz mi widzom, co to jest audiodeskrypcja.
O właśnie.
Audiodeskrypcja to jest taka dodatkowa ścieżka dźwiękowa, która osobom niewidzącym opowiada, co się dzieje na ekranie, jak nie można tego wykombinować z dialogu, z dźwięków i tak dalej. To jest właściwie pewnego rodzaju sztuka, bo audiodeskryptor swoje treści musi włożyć pomiędzy dialogi, pomiędzy dźwięki, pomiędzy rzeczy oczywiste, których nie może zakłócić, zagłuszyć. Nie może mówić jednocześnie aktor i audiodeskryptor. No, tych ograniczeń jest sporo, a jednocześnie trzeba przekazać szybko. Czasem jest walka o sylaby, żeby to było szybkim językiem, a jednocześnie zrozumiałym. Tu nie chodzi o szybkość mówienia, tylko o dobór słów taki, żeby ta treść nie była przegadana. Mhm. No i ja, mając w słuchawce taką ścieżkę dźwiękową, idę do kina i wiem, kiedy się śmiać, wiem, kiedy aktor miną pokazuje coś ważnego, mm-hmm. wiem, kiedy gestem pokazuje, bo mi o tym audiodeskryptor mówi.
Mm-hmm. Przepraszam, że ci przerwę, ale to brzmi jak koronkowa robota, to znaczy właściwie co do ułamka chyba sekundy i od razu jako ktoś, kto nie ma z tym wiele doświadczenia, mam takie techniczne pytanie, jakby synchronizacja tego, co masz w słuchawce i obrazu, jak to się odbywa? Musisz włączyć w odpowiednim momencie, czy to jest już jakoś odgórnie zsynchronizowane?
Tu jest ogromna robota właśnie Fundacji Kino Dostępne i Jana Dybczyńskiego, który doprowadził do powstania aplikacji, która potrafi nagrać fragment filmu, potem przeszukać ścieżkę dźwiękową filmu i dopasować taki puzzle i od tego momentu powiedzieć, teraz odtwarzać audiodeskrypcję.
Okay.
Niełatwe. Długo walczyliśmy z tym, żeby właśnie było to, bo to musi być co do sekundy. To naprawdę tu wahania są bardzo niewielkie.
Czyli nawet gdybyś się spóźnił na seans o 5 minut na przykład, to ta aplikacja tak zrobi, żebyś miał właściwe tempo tej audiodeskrypcji.
Tak, to i 15, i 40, nie ma problemu. To rzeczywiście z dokładnością do kawałka dociągnie mi i od tego momentu zacznie odtwarzanie.
No właśnie, bo ja też myślałem sobie o czymś takim. Dla mnie pierwszym spotkaniem z osobą niewidzącą, która opowiada o swoich wrażeniach z kina, to był film, swoją drogą, film Jima Jarmusza Noc na Ziemi, który opowiada, ma takich 5 nowelek, każda się dzieje w innym mieście i zawsze jest to nocna jazda taksówką i to jest takich 5 rozmów. I tam w tym paryskim epizodzie, który właśnie dzieje się na ulicach Paryża, czarny kierowca Isaac de Bancol zabiera pasażerkę, niewidomą kobietę, grają Beatrice Dahl i ona opowiada mu właśnie o tym, że wraca z kina i opowiada wrażenia z filmu i on się tak właśnie bardzo dziwi, jak ty możesz oglądać filmy. Ona mu mówi, nic nie rozumiesz, ja oglądam filmy całą sobą. I to był pierwszy raz, kiedy w ogóle usłyszałem o tym i chciałem ciebie zapytać o takie twoje najsilniejsze wrażenia filmów już z audiodeskrypcją, które oglądałeś, być może też po prostu twoje ulubione filmy, jakie filmy najbardziej lubisz oglądać, być może do jakich filmów najbardziej wracasz właśnie. Które filmy są dla ciebie ważne?
Filmy dla mnie są takim zaproszeniem do świata reżysera, takim zupełnie innym sposobem przedstawienia jakiejś historii, jakiegoś pomysłu na sztukę, na no, ja nazywam to zaproszeniem do jego świata. Wiesz, ja nie mam chyba ulubionych filmów, natomiast są filmy, które mnie potrząsają. Niedawno zupełnie widziałem film Dźwięki Miłości. To jest film o głuchych. No, niedawno był. Okay. To był w ramach z kolei Watch Dogs chyba.
Okej, to muszę to sobie zapamiętać.
Przeciekawy film mówiący o tym, że pozornie pomaganie w małżeństwie przez zdrowego, bo tam jest mieszana para, on jest zdrowy, ona jest głucha. I ta relacja pokazana bardzo uczciwie, bez podtekstów, bez przesady, ale pokazana, że źle pojęte dobro obraca się w bardzo duże zło. Nie spoilerujemy, więc nie będę opowiadał filmu, ale to był film, który mnie potrząsnął, a że byłem nie sam na tym filmie, to on poruszył również sprawę no właśnie par mieszanych. Czyli on miał dalszy ciąg w życiu, ten film. To tak jest. Przepraszam kinomanów, ja rzeczywiście nie... Z książkami też mam tak. Ja rzadko wracam do tytułów. Dlaczego? Nie wiem. No tak, ten typ tak ma. Natomiast no, kino jest bardzo szerokim spektrum. Bardzo mi się podobało to, co powiedziałaś. Ja też oglądam filmy całym sobą. Dźwięku w kinie jest tyle, że naprawdę można z samego dźwięku dużo wyjąć. Troszkę źle się dzieje ostatnio, bo ten dźwięk w kinie jest, jakby to powiedzieć, nieadekwatny. To znaczy, są gadżety, których zadaniem jest tylko potrząsnąć widzem, żeby on się dał tak zaskoczyć, a nie pokazują prawdy dźwięku. Tak, takie mam refleksje.
Gdybyś to troszkę rozwinął, czyli takie, nie wiem, głośne efekty, dobrze
to
rozumiem?
Tak, chodzi o to, że na przykład, nie wiem, złamana ręka będzie brzmiała jak, no nie wiem, wybuch prawie. Żeby widz przypadkiem nie ominął, że ta ręka się złamała. Nie zawsze tak trzeba. Tak sobie myślę, że tak jak dużo subtelności jest w obrazach i wielu reżyserów się skupia na tym, żeby czy w fabule, czy właśnie w obrazach zostawić niedomówienia. I wielu widzów to kocha. Ja przynajmniej tak mam w muzyce. Ja w muzyce, jak mi brakuje takiego klasycznego wykończenia, to się tylko cieszę, bo mogę pomyśleć, mogę sobie coś dopisać. I lubię filmy, które są nie wyjaśnione do końca, takie zawieszone, takie, a to pan sobie pomyśli, proszę pana, może tak, a może tak. Potrząsającym filmem dla mnie był film W pokoju obok.
Okay.
Potężny, no już nie mówię o Dziewczynie z igłą, który inaczej porusza, ale, tak. Ale to są takie rzeczy... No nie do opowiedzenia i tylko możliwe zobaczenie w kinie mnie przybliża do... Znaczy, mnie poszerza o tak.
Myślę sobie, nawet trzymając się tych dwóch przykładów, które teraz dałeś, czyli właśnie W pokoju obok i Dziewczyna z igłą, i nawet powiedzmy to Stowarzyszenie Umarłych Poetów, które wspólnie oglądaliśmy, że każdy z tych filmów toczy się w zupełnie też różnym świecie i świat, powiedzmy, ekskluzywnej szkoły w Stanach Zjednoczonych, czy świat skrajnej biedy w Kopenhadze na początku wieku, gdzie bohaterka no, mieszka w strasznych warunkach, prawda, i też te jakieś przestrzenie, których ona jest, to wszystko zupełnie inaczej działa też na widza. To myślę, że to działa wieloma kanałami. Jest kanał wzrokowy, ale jest kanał słuchowy, jest też, są emocje, które są w głosach aktorów, bo też inna energia emanuje w pokoju obok, które mimo że dotyka rzeczy bardzo ostatecznych, to jednak dzieje się w przestrzeniach takich bardzo spokojnych, prawda? Czy ty też masz tak, że jak zaczyna się film, jak zaczynasz oglądać film, to jakoś wchodzisz w ten świat? Czujesz, że jesteś po prostu w świecie tego filmu?
Ja najbardziej, najtrudniej mi w filmach, w których martwię się za reżysera, że mu się nie uda. Kiedy wiem, że nie zabrał mnie tam, kiedy wiem, że jestem obok, mówię, no tak to nie, tak się nie bawimy. Ja wiem, co chciałeś powiedzieć, nie będę tytułami sypał, ale są takie filmy, w których wszystkie komponenty są bardzo dobre, bardzo trafnie dobrane, tylko szycie między nimi jest tak fastrygowane, tak nieklarowne, że to nie można. Tak, uwielbiam przenieść się w rzeczywistość, którą pokazuje reżyser. To dla mnie jest miarą dobrego filmu. Kiedy zapominam, gdzie jestem, kiedy wędruję z nim, kiedy aktor mi opowiada siebie i kiedy budzi moje emocje tak jak trzeba, dobre albo złe.
No tak.
Nie każdego aktora się lubi, przynajmniej nie każdą rolę, prawda? I tak ma być. Ojej, no, niedawno widziałem taką dziewczynę z Nowego Jorku, która szkoła tańca. Taka trochę parodia wiedźmowych klimatów.
Kurczę, teraz nie jestem pewien, ale zaraz się nam może przypomni.
Bo to był taki film, w którym się działo strasznie dużo rzeczy, a szczytową dla mnie sceną, bo to taka trochę taka troszkę parodia i groteska. Szczytową sceną jest, jak bohaterka walczy z... A otwiera się okno, wiatr wieje, wpada w okno nietoperz, wkręca jej się we włosy, ona go odpędza, on już leży na ziemi, skrzydłami do góry, ale jeszcze tam skrzydłami macha na grzbiecie, już się do niej zbliża, ona go chwyta taborecik i ręcznik na niego rzuca. I on pod tym ręcznikiem się wije, a ona go taborecikiem ciach.
I jeszcze na pewno wydaje jakiś dźwięk ten...
Oczywiście.
Nietoperz. Tak sobie
to wyobrażam. I to wszystko takie... to są rzeczy, które wywołują... bo to był śmieszny film. To nie był film o... w konwencji wiedźmowatej taki był trochę żartobliwy. Tam dużo tak zwanej krwi, ale tak bez sensu, nie był to straszny film.
Z jakimś cudzysłowem, czy nawiasem. A powiedz mi tak z ciekawości, bo mówiłeś o czasie apokalipsy, a powiedz mi, czy miałeś okazję po latach... wrócić do niego tylko już z audiodeskrypcją, czy nie było takiej opcji?
Nie ma tego filmu. A szkoda.
No właśnie, bo to też wykorzystajmy może ten moment, bo podcastu słuchają różni ludzie, też dystrybutorzy, producenci. Od kogo to najbardziej zależy? Jakby kto podejmuje tą decyzję, żeby właśnie, zlecić, tak, wykonanie audio deskrypcji? Do kogo najfajniej byłoby tutaj przemówić czy uderzyć, żeby właśnie pamiętał o tym?
No to jest sprawa dystrybutorów filmu, bo nie mają materiału do tego filmu. To jest tak, że realia są takie. Słuchajcie, audiodeskrypcja do filmu to jest rząd 5000 zł. O to zależą pieniądze od długości filmu, powiedzmy. Nie pamiętam, ale 5-8 tysięcy, taki przedział jest. A więc to nie są duże pieniądze. I udostępniamy w tej chwili przy aplikacji Kino Dostępne jednym ruchem wszystkim widzom w Polsce ten film. Gdyby dystrybutorzy przy sprowadzeniu filmu, przy wprowadzeniu go do polskich kin zdecydowali się na wykonanie audiodeskrypcji, wszystkie filmy mogłyby być dostępne. Jest wiele filmów, które mogłyby być takich właśnie kultowych. Przecież ja mam ochotę ogromną, czy na 12 gniewnych ludzi, o którym dużo słyszałem, czy na prastare trzęsienie ziemi, czy byłem gdzieś na trzęsieniu ziemi, ale to była podobna historia. Też kompletnie nic z tego nie wiedziałem.
I to chyba był taki film, gdzie ten dźwięk w ogóle, tam był specjalny system jakiś taki dźwiękowy.
Tam się dużo w dźwięku działo i chyba dlatego skusiłem się, ale jednak tak niewiele wiedziałem z niego, że te efekty dźwiękowe nie pomogło, nie pomogło. Niewiele trzeba. Owszem, jest druga strona medalu, czyli przed nami fundacją jest duża robota w nauczenie niewidomych, że kino jest dla nich. Myśmy długie lata byli tresowani do tego, że kino i niewidomy to nie... Do dziś mam tak, że jak wchodzę do kina, spotykam ludzi, to oni mówią, pan to pewnie zabłądził. Nie, nie, ja to na film, proszę pani.
Czy jest jakiś film, do którego wracasz, albo no, wracasz do niego nawet, no nie wiem, potem słuchając ścieżki dźwiękowej z tego filmu, muzyki, taki film, który z tobą mieszka trochę dłużej, tak bym zapytał, czy są takie filmy?
Nie. Dużo się dzieje w moim życiu innego i ja akurat zresztą film trochę dla mnie jest ciągle nową dziedziną. Pamiętaj, że ja źle funkcjonuję w systemie na gwizdek. Czyli bardzo trudno mi było wybrać się na pokaz filmu jedyny, bardzo, bardzo cieszę się teraz z Dogs Against Gravity, bo tam jeden film jest pokazywany 7 albo 8 razy. I ja mogę sobie wybrać. Bo jak mam ten jeden pokaz, jedyny, to jestem jednostką mało uporządkowaną. Zdarza mi się pójść zamiast na 18.20, na 20.18. No i takie tam rzeczy. Natomiast wielu ludzi jest, też pamiętajmy o ludziach, którzy stracili wzrok i oni pamiętają filmy i dla nich ponowne obejrzenie czy spotkanie z kinem to jest powrót do tamtego życia i oni chętnie w to sięgają. Ja straciłem wzrok, jak miałem 1,5 roku, więc dla mnie to jest wszystko po nowemu. A spotkanie obecne z kinem jest odkryciem. Ja odkrywam to, że mogę dziewczynę wziąć za rękę i powiedzieć, ho, film fajny, nie? Idziemy. Mówi, dobra. Kiedyś, i to właśnie, to jest kluczem, że to ja wybieram kino, że to ja wybieram termin, który mi jest wygodny, a nie, że się umawiam, ale wiesz, no, pójdziemy kino średnie, bo to, no, to tak jak jest stać, no, niestety dobre, wygodne kina nie robią festiwali dla niewidomych, bo to się nikomu nie opłaca. Taka jest rzeczywistość. Można być w tej kulturze w całości, na równi, no, wystarczy, że właśnie mówię, dystrybutor czy ktoś, czy producent wykona ten ruch z wykonaniem, ze zrobieniem audiodeskrypcji. Tu już nie ma, znika ten temat pokazu technicznych rzeczy, bo tym się zajmuje fundacja. Ja po prostu wyciągam telefon w oparciu o może dźwiękowo to pokażemy.
Kino dostępne 2.0. Przycisk wróć. O nas przycisk. Samouczy przeglądy filmowe przy festiwale przycisk. Lista filmów przycisk. Wyszukaj film. Pole edycji. Wyszuk Marlach do pobrania. Dziecko z tyłu. Dokumentalny. Audiodeskrypcja. Lektor. Przycisk. Flag. Futrzak ja. Animowany. Familijny. Audiodeskrypcja. Przycisk. Nie ma duchów w mieszkaniu na dobrej. Dramat. Komedia. Audiodeskrypcja. Przycisk. Pan Lift kontra Putin. Dokumentalny. Audiodeskrypcja. Lektor. Przycisk.
Tych filmów w aplikacji w tej chwili jest dużo. To jest już w tej chwili około 300 filmów.
Tak.
No ale chodzi o to, żeby to było już. Tak. Teraz wchodzi Diabeł ubiera się u Prady 2. Tak. No i ja go nie zobaczę. Ja go nie zobaczę, bo nie ma audiodeskrypcji. A szkoda, bo to nie są duże nakłady. To nie jest wielki trud. I już można by, dostajemy zapytania od niewidomych, a czy będzie film tam właśnie taki, czy inny.
Tak, tak.
Zapraszamy absolutnie wszystkich chętnych do współpracy i to jest, to są dwa tematy. No, jeden to pieniądze, ale jak widzicie, no, przy produkcjach filmowych, no, to są grosze. To nie są duże rzeczy. No i drugie to odrobinkę wcześniej. Wykonanie audiodeskrypcji to jest rząd, nie wiem, 3 tygodni. Mhm. No bo chodzi o to, żeby wszystko zagrało. Mhm. Pewnie samo wykonanie to jest tam, nie wiem, 2 dni. Ale żeby tak się mogło spotkać, żeby tu nie było trudów, to o takim czasie się zwykle mówi.
No ja w takim razie też dołączam się do tego apelu do dystrybutorów. Myślę, że zwłaszcza w przypadku tych dużych dystrybutorów te kwoty, o których mówisz, naprawdę nie są wyzwaniem, więc może po prostu jest to kwestia świadomości i podjęcia pewnego wyboru, a abyśmy krok po kroku szli do takiego świata, w którym ja, idąc do kina, jak najczęściej będę spotykał ciebie, który też na tym seansie na przykład jest, i po prostu po filmie sobie o danym tytule porozmawiamy. Romanie, kończąc powoli, pytanie ostatnie. Gdybyś nam powiedział jedną rzecz, jaka jest cecha dobrej audiodeskrypcji, bo rozumiem, że tutaj też mogą być spektrum tego. Gdybyś miał tak w paru słowach powiedzieć, jaka jest dobra audiodeskrypcja?
Dobra audiodeskrypcja to jest taka, ja bym nazwał ją audiodeskrypcją cieniem. Czyli jest, ale ona nie może być ani za głośna, ani za dużo. Tak jak mówiłem, słowa muszą być dobrane, wyważone. Ona musi być czasem w punkt, czasem mówi się, czasem się pojawia jedno słowo albo imię, kto mówi, ale to też nie może być za często. Czasem jest tylko taki powiew, no, bo istotą jest film. I mamy doskonałych audiodeskryptorów. Rzeczywiście to, co ja spotykam w kinach, zwykle jest na bardzo dobrym poziomie. Audiodeskrypcji nie zrobi każdy. Mamy takie przykłady, że ludzie chcieli bardzo tak jakoś trochę taniej, trochę pokierować się emocją czy dobrym sercem. To tak się nie da. To musi być i dobry lektor, bo źle mówiąca osoba automatycznie przykuwa moją uwagę, niedobrą uwagę. Lektor musi być trochę beznamiętny, on nie ma emocji, on nie sugeruje, bo od tego jest aktor, który gra w filmie.
Czyli lektor nie powinien dokładać emocji, tylko być obok.
Tak, to jest... Ja kiedyś słyszałem taki ciekawy materiał, taki podcast o lektorach z kolei filmowych, bo ten temat lektorów filmowych to jest też ciekawa dziedzina. Polska jest krajem, jednym z mniejszościowych krajów, w których w telewizorze jest lektor. To z jakiegoś powodu tak się zrobiło. W kinie zupełnie nie. W kinie ja mam... Rzeczywiście w słuchawce również, jeśli film, tak jak Stowarzyszenie Umarłych Poetów, jest obcy, to ja mam dźwięk lektora, który czyta mi tekst z napisów, prawda? I na przykład, jeżeli lektor czyta mi napisy, to audiodeskrypcję czyta kobieta, żeby była różnica wyraźna. No ale to nie może być za głośne z kolei. Też techniczne rzeczy są ważne. Audiodeskrypcja musi być odpowiednio cicho, ale też nie za cicho. No i to takie... Dobra audiodeskrypcja podąża ze mną. No i to jest właśnie taki cień. Tak bym to powiedział.
Wspaniale. Romanie, bardzo Ci dziękuję, że się spotkaliśmy tutaj i mam nadzieję, że ten odcinek też dotrze do bardzo wielu osób, które, po pierwsze tych, które mogą skorzystać też z tej opcji i tą aplikację poznać, ale też do tych osób, których decyzje mogą sprawić, że ilość tytułów dostępnych na tej aplikacji będzie większa, także ja tobie życzę wielu...
A ja dziękuję, Michale, za rozmowę, za to, że zaciekawiłeś się sprawą, bo ona jest generalnie ciekawa. Tak jak mówię, jedna to jest duża ilość filmów, nad tym pracujemy w fundacji i zrobimy, co się da. Druga to jest zaproszenie niewidomych do świata kina, bo to jest ogromnie ciekawy świat. I pomysły, jakie ludzie mają w kinie, ciągle mi siedzi, nie wiem, Almodóvar, ciągle mi siedzi w głowie wiele tytułów, które jakoś mną potrząsnęły.
Ja jeszcze dorzucę, bo tutaj też prośba od Jana Dybczyńskiego, o którym już wspomniałeś. On prosił też, żeby podkreślić, że przy pobieraniu aplikacji, którą można pobrać chociażby w Google Play czy App Store, nie potrzeba podawać żadnych danych. Ta aplikacja działa bez logowania, działa ona we wszystkich salach kinowych w Polsce i też nie wymaga dostępu do internetu w trakcie seansu, bo można tę audiodeskrypcję pobrać wcześniej.
Niewidomych, ona wspiera również ludzi starszych, którzy już nie nadążą z czytaniem napisów.
A no właśnie.
Taka funkcjonalność, że nie musisz mieć audiodeskrypcji, możesz mieć tylko dialog lektora.
To bardzo ważna informacja i też może kolejny argument dla dystrybutorów, żeby rozszerzyli ten dostęp. kinodostępne.pl to jest strona, na której można się dowiedzieć więcej, a już za chwilę, jeszcze zanim przejdziemy do nagrania z dyskusji po Stowarzyszeniu Morych Poetów, usłyszymy fragment audiodeskrypcji. To będzie ta audiodeskrypcja, która towarzyszyła seansowi Stowarzyszenia Morych Poetów i tutaj chciałem też podkreślić, autorem skryptu jest Szymon Cempura, konsultantem był Radosław Czerniak. Audiodeskrypcję czyta Szymon Cempura, a lektora czytał Adam Gradowski. Także też podkreślając wkład tych osób właśnie, jak sam zresztą powiesz w trakcie dyskusji, w bardzo dobrą audiodeskrypcję, prawda?
Tak, to prawda. Audiodeskrypcja jest doskonała. Jest zasada. Konsultant to jest osoba niewidząca, która po autorze audiodeskrypcji sprawdza, czy wszystko jest czytelne.
Wspaniale. Romanie, raz jeszcze ogromnie dziękuję i życzę ci wielu, wielu wspaniałych seansów. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję pięknie.
Keating, mijając pierwszą ławkę, na chwilę zwalnia. Todd próbuje coś wykrztusić. Todd gwałtownie wstaje. Podrywa się Nolan. Todd siada. Ten waha się. Przywdziewa uśmiech rezygnacji, a Nolan uśmiech triumfu. Todd słucha kroków nauczyciela. Wchodzi na blat ławki. Keating obraca się w drzwiach. Pitts patrzy na przyjaciela z zazdrością i dumą, walczy ze sobą. Knox waha się, unosi głowę, patrzy na Todda, staje na ławce. Pitts ściąga brwi, wstaje. Następny. Spas wyciera nos. Staje Mix, Keating uśmiecha się. Blondyn w okularach wstaje z uśmiechem, następni dwaj... Spas staje na ławce. Nolan kręci się w kółko z zadartą głową. Cameron patrzy na kolegów z niesmakiem i niezrozumieniem. Hopkins, kontestator poczynań nauczyciela, patrzy na niego, staje na ławce, zamyka oczy w geście na tak. Keating robi krok z powrotem do klasy. Patrzy na 10 swoich uczniów pełen skromnej radości. Przygląda się już niegrzecznemu Knoxowi, rozpalonemu Pittsowi. Przejętemu Mixowi, wyzwolonemu Toddowi. Rusza. Todd patrzy za nim. Ekran ciemnieje.
Dobrze, proszę Państwa, w takim razie mamy około 40 minut, także ja zacznę od jeszcze takiego posłowia. Dodam parę informacji, kontekstu, a oczywiście najbardziej będę ciekaw Państwa wrażeń i jakiejś dyskusji. Myślę, że ten film zachowuje swoją siłę, zwłaszcza ostatnia scena, to jak jest nakręcona, zagrana, zmontowana i ukształtowana przez Petera Weira. do dzisiaj. Jest to jedna z tych finałowych scen, które budzą ciarki emocji. Swoją drogą, jadąc tutaj tramwajem, jeszcze chciałem się jakoś wprowadzić w nastrój i szukałem na Spotify'u ścieżki dźwiękowej z tego filmu. Oczywiście Maurice Jarre, wielokrotny współpracownik Petera Weira przy bardzo wielu tytułach, tutaj wyraźnie zainspirowany nutami celtyckimi, irlandzkimi. Byłem zdziwiony, odkryłem, że na playliście Spotify'owej Maurice'a Jarre'a, która obfituje w wiele przebojów muzyki filmowej, przypomnę chociażby Doktor Żywago i bardzo wielu innych, absolutnie bezkonkurencyjnym utworem, jeżeli chodzi o ilość odsłuchań globalnie, jest właśnie ten utwór. Jest właśnie utwór z Stowarzyszenia Umarłych Poetów. Są to miliony, miliony odsłuchów. Ponieważ film jest poświęcony w dużej mierze życiodajnej i nie tylko mocy poezji, pozwólcie Państwo, że jeszcze wprowadzając w nastrój i utrzymując może ducha pana Keatinga w powietrzu, ja pozwolę sobie przeczytać ostatnie słowa Puka wypowiadane w Śnie nocy letniej, tym razem w przekładzie Stanisława Barańczaka, tak kończy się ta sztuka. Jeśli nasze zwiewne cienie budzą twe zniecierpliwienie, pomyśl widzu, żeś spał chwilkę, żeś te zjawy śnił i tyle. Jeśli zaś i do marzenia masz niechętne zastrzeżenia, jeśli patrzysz niełaskawie na te letnie sny na jawie, niech to zbytnio cię nie złości, poprawimy się w przyszłości. Ale co ja mówię, jeśli spektakl nasz widzowie znieśli i z tej teatralnej sali jeszcze nas nie wygwizdali, to już dobrze. W chwili pocieszcie nas, moi mili. Barańczak, wydają mi się także to wspaniałe słowa na ostatni dzień festiwalu każdego, ale także Timeless, bo podczas tych 10 dni staraliśmy się tutaj w różnych sekcjach wspólnym wysiłkiem Państwu te filmowe wrażenia, tych filmowych wrażeń dostarczać. A ja chciałbym się zatrzymać właśnie na Śnie nocy letniej. Ostatnio rozmawiając ze znajomym, tak dużo ostatnio o Weirze rozmawiałem, no bo przygotowywaliśmy tę retrospektywę, wracałem do tych filmów i mój znajomy zwrócił mi uwagę na bardzo ciekawy szczegół, właściwie taki paradoks scenariusza Toma Schulmana do Stowarzyszenia, nagrodzonego Oscarem scenariusza, dodajmy, to jedyny Oscar dla tego filmu, że bardzo dziwny jest ten wybór szkolnej sztuki właśnie Snu nocy letniej, wystawionego zimą. Film dzieje się późną jesienią, widzimy wspaniałe też barwy tej jesieni stanu Vermont, słynnego z tych pięknych drzew jesiennych, no ale przecież pada śnieg. Cała ostatnia część filmu zdominowana jest przez właśnie ten padający śnieg i wydawałoby się, że w takiej szkole o wiele bardziej oczywistym wyborem szekspirowskim na deski byłaby chociażby zimowa opowieść Szekspira. Tymczasem pośrodku tej mroźnej zimy w Welton Academy wystawia się Midsummer's Night Dream. I wydaje się, że oczywiście z wielu powodów wybór idealny, także dlatego, że właściwe imię Puka, które pada zresztą z ekranu i które pada w przekładzie, i to Robin Goodfellow. Tak nazywa się ten leśny duszek, który wprowadza bardzo dużo zamieszania w świat ateńskiego lasu w Śnie nocy letniej, mieszając to, kto w kim jest zakochany, przynależność do świata zwierzęcego, ludzkiego i tak dalej. Każdy, kto widział Sen nocy letniej, wie, ile chaosu powoduje Puk i tak naprawdę chaos jest jego żywiołem. Puk nazywa się Robin, a tutaj mamy Robina Williamsa, który wydaje się takim prawdziwym Pukiem, kimś, kto swoją osobowością niesłychanie migotliwą, niesłychanie żywą i swoim wielkim talentem na przestrzeni całej kariery chyba właśnie z tego słynął, że w świat nudy, zwyczaju, przewidywalnych reguł wprowadzał coś nieprzewidywalnego, jakieś takie żywe srebro, zmiennokształtność, która towarzyszyła mu od początków kariery. Przypomnę, ponieważ też warto tego aktora uhonorować, to chyba jego najsłynniejsza rola, że on przyszedł na świat w 1951 roku w Chicago i zaczynał jako komik estradowy, stand-up comedian, a później Hollywood i telewizja trochę nie wiedziały, jak go zagospodarować, no bo jak obsadzić kogoś takiego, jaką rolę znaleźć dla kogoś, kto w sekundę potrafi się przeistoczyć, kto w minutę potrafi zmieścić kilkanaście parodii i kilkanaście wcieleń. No więc najpierw Hollywood postanowiło obsadzić go jako kosmitę, bo wydawało się rzeczywiście, że on przybył z innej planety. Jego pierwsza słynna rola to serial telewizyjny Mork i Mindy, gdzie grał właśnie zabawnego kosmita. Później wydawało się, że może świat komiksowy, postać z komiksu, to jest to, do czego Robin Williams się narodził. No i rzeczywiście jego pierwsza rola kinowa to rok 1980 i film Popeye, czyli adaptacja słynnego komiksu o marynarzu jedzącym dużo szpinaku. Tam w takim kostiumie dosyć wyrazistym Robin Williams się pojawił. I potem szukano dla niego właściwej roli. Wystąpił między innymi w Świecie według Garpa. To także opowieść o takim właściwie trochę współczesnym kandydzie, kimś, kto nie przystaje do końca do rzeczywistości. Bardzo ważnym momentem w jego karierze było zagranie roli szalonego DJ-a, który rozweselał żołnierzy amerykańskich w Wietnamie w filmie Good Morning Vietnam i tam też ponosił konsekwencje swojej czasami niekontrolowanej anarchii. Ale wydaje się, że właściwy moment, kiedy Robin Williams znajduje swoją pierwszą wielką rolę, taką w pełni, wręcz wydaje się, że stworzoną dla niego, mimo że rozważano początkowo różnych aktorów do tej roli, między innymi Toma Hanksa, Dustina Hoffmana, wyobraźcie sobie państwo, byłby to zupełnie inny film, właśnie w Stowarzyszeniu Umarłych Poetów. Późniejsze jego role cały czas dowodziły tego, że różni reżyserzy odnajdowali w nim iskierkę dzieciństwa, iskierkę anarchii, iskierkę szaleństwa, iskierkę poezji. Już rok po, czy dwa lata po Peterze Weirze, Steven Spielberg obsadzi Robina Williamsa jako Piotrusia Pana. Chyba jeden z piękniejszych castingów w tej karierze. A w świecie animowanym, w świecie Disneya, do którego też Williams wydawał się predestynowany, będzie on głosem Gina w Aladynie. To właśnie ten Gin, który właściwie na ekranie zmienia się z sekundy na sekundę, będzie Robinem Williamsem. Tyle o nim, ale to nie jest tylko film Robina Williamsa przecież. To jest film wielu fantastycznych młodych aktorów, którzy tworzą tutaj tą galerię postaci w Welton Academy. Niektórzy z nich później także stali się słynnymi aktorami. No, myślę, że dwie twarze tutaj i dwie role też wychodzą na plan pierwszy. Robert Sean Leonard jako Neil i Ethan Hawke. Chyba dzisiaj największa gwiazda spośród tych wszystkich, które tu mamy na ekranie. Jako Todd tworzą wspaniałe kreacje. Peter Weir był znany z tego, że starał się wytworzyć na planach swoich filmów atmosferę, która korespondowałaby z tym światem, który na ekranie tworzy. I tutaj wiedział, że obsadzając tą klasę, ten rocznik Welton Academy, musi znaleźć młodych chłopców, którzy nie tylko się ze sobą dogadają, ale stworzą także taką bandę troszkę. On narzucił im pewne ograniczenia, powiedział, że nie mogą używać na przykład nawet poza planem języka, który byłby współczesny. On starał się ich cofnąć troszkę, tych nastolatków amerykańskich lat 80. do tego, jak żyli młodzi ludzie w ich wieku w tym roku 1959, chyba nieprzypadkowo wybranym, bo będącym tuż u progu lat 60., u progu tej dekady, która przyniesie bardzo wiele zmian, włącznie z koedukacją w wielu prestiżowych amerykańskich uczelniach, ale nie wszystkich, bo niektóre się będą opierały aż do końca lat 80., co jest ciekawym zbiegiem okoliczności. Ostatnia szkoła stricte męska, wyższa, stała się koedukacyjna w Stanach Zjednoczonych dokładnie w roku premiery tego filmu, czyli w roku 89. Yale czekało do roku 69. A zatem Weir próbował sprzetnąć tych chłopców do takiego stanu zwyczajowej, której oni już byli w zasadzie dziećmi. Stworzył, wydaje mi się, tą klasę. Te twarze są niezapomniane, zwłaszcza w ostatniej scenie oczywiście tej słynnego zawołania kapitanie, mój kapitanie. Ale nie byłoby całej tej historii, gdyby nie scenarzysta, gdyby nie Tom Schulman, który, to też ważne, żeby o tym pamiętać, zawarł w tym filmie pewien hołd dla swojego nauczyciela. Tutaj się muszę posiłkować notatką, zapomniałem jego nazwiska. Samuel Pickering, tak się nazywał ten nauczyciel, którego scenarzysta Tom Schulman poznał jeszcze w stanie Tennessee, w Nashville, gdzie sam uczęszczał do tego typu szkoły. Oczywiście on uczęszczał tam pod koniec lat 60. I ten właśnie charyzmatyczny nauczyciel literatury stał się taką inspiracją dla pana Keatinga. I teraz już powoli przechodząc też do państwa wrażeń, ja jeszcze chciałem tylko dorzucić to, że Co prawda to nie jest scenariusz, który Peter Weir napisał. On nawet długo o nim nie wiedział. To inny reżyser miał ten film reżyserować i dopiero w pewnym na pewnym etapie producenci zwrócili się do Weira. To nie tylko okazał się to niesłychanie szczęśliwy wybór, bo ten materiał literacki właściwie jak dobrze dopasowana rękawiczka się okazał dla Petera Weira, ale na dodatek wydaje się ten geniusz producenta w tym przypadku na tyle głęboki, że ten film zdaje się też rezonować z innymi filmami Petera Weira. I tak jeśli przypomnimy sobie, że jego kariera zaczyna się na dobre od historii kilku uczennic bardzo zacnej, ale także restrykcyjnej pensji dla młodych panien w roku 900 w Australii, myślę o Piknik pod Wiszącą Skałą i tak naprawdę o opowieści, kiedy parę z tych dziewcząt wychodzi troszkę dalej niż nauczyciele im pozwolili, niż nauczycielki im pozwoliły i nie wszystkie wracają z tej inicjacyjnej podróży, no to powiedziałbym, że właśnie streściliśmy także Stowarzyszeniu Małych Poetów, tyle że mamy do czynienia ze szkołą męską, ale wszystko pozostałe się zgadza. Tutaj też mamy obrazy młodych ludzi, młodych chłopaków, którzy wyślizgują się tym razem pod osłoną nocy i w troszkę bardziej chłodnym klimacie Nowej Anglii, ale jednak wybierają się także, co więcej, znajdują miejsce w skale, znajdują miejsce w tej jaskini i tam dokonują pewnego rytuału przejścia. Ten rytuał wydaje mi się, i to jest chyba klucz też do sukcesu tego filmu, jednocześnie transgresyjny i bardzo niewinny. No tak można by się zapytać, ilu z nas dzisiaj by chciało, żeby nasze dzieci albo, nie wiem, bratankowie czy siostrzenice, no właśnie tak się buntowali, to znaczy, żeby wymykali się po nocy i czytali poezję XIX-wieczną, jedząc rodzynki i paląc fajkę. Jest to bardzo, wydaje się, niewinny bunt w tym, jak go tutaj obserwujemy, ale Weir nadaje temu magiczną aurę. I to jest i oczywiście muzyka Żara, i te cienie, które prześlizgują się po ścianach Welton Academy, i także jakaś aura magii tego, że w pewnym sensie te lasy otaczające Welton Academy stają się na czas trwania tego filmu, a przynajmniej w drugiej połowie tym lasem ateńskim, w którym dzieje się także sen nocy letniej. Zdjęcia w filmie robił John Seal, wieloletni współpracownik Weira, jeszcze z czasów australijskich. Tam służył mu głównie jako operator, czyli ta osoba prowadząca kamerę. Natomiast tutaj awansował już na szefa zdjęć, szefa także oświetlenia. Chciałem to zaznaczyć, bo mimo że film powstaje w centrum Hollywoodu w 1989 roku ze scenariusza, który nie był przez Weira napisany, to ten wybitny reżyser potrafił tak pokierować całym zespołem i tą wizją, że wydaje nam się to absolutnie obecnie taki organiczny, weirowski film. Być może jeden z jego majstersztyków, a być może także jeden z jego filmów, które mogą budzić pewne kontrowersje, więc od razu dodam, że już w momencie premiery ten film był kontrowersyjny. Pojawiły się bardzo różne głosy. Niektórzy przywitali go jako kolejny weirowski majstersztyk, a niektórzy odebrali go jako film albo nie do końca uczciwy, albo odrobinę bałamutny w tym, jak przeciwstawia on sobie świat tej młodzieńczej wyobraźni ze światem absolutnie nieprzekraczalnych, patriarchalnych zasad, które owocują tą tragedią. Tragedią, która z jednej strony wzbudza nasze silne emocje, finał jest wręcz skonstruowany tak, żebyśmy też wstali, może stanęli na fotelach kinowych i krzyknęli kapitanie, mój kapitanie, ale niektórzy krytycy zwracali także uwagę na pewien element emocjonalnej manipulacji w tym filmie, niedopowiedzenie tego, kim tak naprawdę jest Keating, skąd się wziął, co go ukształtowało, czy bierze jakąkolwiek część odpowiedzialności za to, co to się wydarzyło. Więc ta dyskusja trwała. I także dostała się częściowo do Polski. W 1991 roku wyszedł taki specjalny numer filmu na świecie, takiego już nieistniejącego periodyka, gdzie między innymi przedrukowano taką wtedy najbardziej napastliwą, negatywną recenzję tego filmu ze Stanów Zjednoczonych, którą napisał wieloletni recenzent John Simon. Być może ten film dzisiaj też wzbudzi taką kontrowersję, na to też może nie tyle liczę, ale jestem ciekaw, czy ten film nadal potrafi coś takiego wywoływać. I jeszcze tylko ostatnią rzecz dodam. Ten film się dzieje w roku 1959. Czujemy, że ta kontrkultura tuż jest za progiem. Gdzieś tam dochodzą te fale radiowe. Pamiętajmy, że rock and roll już szaleje. Mamy saksofon w jednej scenie, rewolucja jazzowa u progu. Bitnicy piszą już poezję w Nowym Jorku. Welton Academy wydaje się tutaj pewną taką bańką, ale Weir pokazuje, że gdzieś tam trzeszczą pierwsze znaki zmian. Powiedziałem o tym, że film jest tak ważny w Polsce. Zbiegł się w czasie także z premierą polskiego filmu na bardzo podobny temat. Myślę o Ostatnim dzwonku Magdaleny Łazarkiewicz, który dokładnie w tym samym roku powstał i jest filmem bardzo podobnym, zrodzonym z podobnego ducha. No, Magdalena Łazarkiewicz oddawała hołd swojej szkole, czyli Rejtanowi, ale też pokazywała taki duch oporu uczniów i także pokazywała ich tworzących teatralne spektakle, co jest ciekawe. Byłby to ciekawy podwójny seans. Ale teraz jestem ciekaw Państwa wrażeń. Jak ten film się oglądało po raz pierwszy, 50., 51., jakie on emocje wzbudza dzisiaj. Mamy mikrofon. Ja jestem bardzo w tym momencie niezdolny, żeby śledzić wszystko, bo światła mnie trochę oślepiają, ale liczę tutaj na Pańską pomoc. Kto chciałby się podzielić wrażeniem? O, tu jest ręka na trzeci rząd. Dziękuję.
Halo, halo, test.
Słyszymy.
Jest doskonale. Chciałbym zacytować słowa, przepiękne słowa. Chaos screaming, chaos dreaming. You gotta be more, you gotta do more. I ta piękna scena zagrana na saksofonie. Czy coś wiemy? Czy to był, to było flow? Czy to było zagrane z nut?
Ja nie mam pojęcia, może od razu powiem, natomiast może ktoś na sali wie, ale jak skoro wywołuje pan tego ducha, to domyślam się, że pan też coś więcej wie na temat tego momentu, czy nie?
Nie mam, ale napisałem kiedyś wiersz pod tytułem Chaos.
Proszę bardzo, to idealna okazja, lepszej nie będzie.
Więc proszę państwa o wyrozumiałość, ja się nazywam Paweł Turzański i przeczytam państwu mój wiersz Chaos. Zrodzony w entropii, w chaos wrzucony. Gwiazda tańcząca na ostatniej linie, tuż nad przepaścią. W połowie spadam, w połowie stoję. Wybieram sam lub ręką chemika. Dolewam wody do kwasu. Chcę sprawdzić, co się stanie. Zbadać to, co zakazane. Zjeść wszystkie owoce. Brudne, nieczyste, zalane octem. Jak palić, to tych palących wiedźmy na stosie. Jak kłamać, nie mogę. Wszystko już kipi. Chaosie ukochane. Rodzimy razem nowe. Zdeformowane, często spychane poza planszę. Lecz czasami nasze dziecko, tak piękne, jaśniutka gwiazdeczka, oczko moje, tak jak ja wpatrzone w ciebie. Kamień milowy, nonkonformistyczny sznyt, przekleństwo na lekcji. Przemyt informacji przez granicę. Pytanie zabójcze. Prawda ostrzejsza niż brzytwa. Palec w maszynie do mięsa. Ciekawe, co się stanie. Dziękuję.
Wielkie brawa dla pana Pawła. Bardzo panu dziękuję. To jest jeden z magicznych momentów, którego nie zapomnę, bo to jest naprawdę idealna kropka nad i tego filmu. Nie skomentuję dalej. Poproszę o kolejny głos. Jeśli ktoś ma jeszcze wiersz, absolutnie, a jeśli nie, to też jest okej. Tutaj widzę, ale tutaj bardziej będę na Państwu polegał, bo nie jestem w stanie śledzić kolejności zgłoszeń.
Dzień dobry Państwu. Nie mam wiersza. Jestem pod absolutnym wrażeniem. Zacznę od podziękowań dla organizatorów festiwalu i producenta, czy dystrybutora tego filmu za stworzenie audiodeskrypcji. To sposób na zaproszenie niewidomych do kina. I dzięki audiodeskrypcji i napisom, które były odczytane przez lektora w aplikacji Kino Dostępne, mogłem obejrzeć ten film. I wiecie, to jest film, w którym tak myślałem, co ja bym chciał powiedzieć, to chciałbym pomilczeć dwa dni. Ale nie mam takiego czasu. Myślę sobie, że po ogromnej dawce zaplecza, które przed chwilą usłyszeliśmy, chcę dorzucić taką myśl o tym, co film zostawia we mnie. I ten film potrząsa, porusza, zakręca. Przymiotników można tutaj
mnożyć. Wiecie, słyszałem o takich filmach, które zawracają świat. I to jest taki film. I on ma sens dziś, kiedy czuję się tą plastikową porządność. To takie, żeby było wiemy jak. A tu jest zawołanie do wychylenia się. Dziś, nie wtedy. To nie jest historyczny film. Dla mnie zabrzmiało wszystko z pierwszym dźwiękiem dzwonu. Wiecie, zobaczyłem całą tą otoczkę, która towarzyszyła tamtej akademii. To uderzenie, to było potężnie skomponowane. To jak cała architektura tamtej przestrzeni. W dźwięku jest bardzo dużo. Chcę powiedzieć, że zaproszenie nas do kina to zaproszenie, to jest hołd dla dźwiękowców tej dziedziny sztuki. No i jeszcze, że doskonała audiodeskrypcja. Na końcu ja wrócę do autora osobiście, poszukam go. Na końcu, kiedy stoją chłopcy na stołach, on każdemu przypisał inny przymiotnik. Jaki był... każdy dostał swój. Doskonała rzecz. Dziękuję za możliwość obejrzenia i tego filmu, i paru jeszcze. Ja to widziałem parę dni temu. O Boże, Suspiria. No, niesamowity film. Niesamowity. I to się dzieje, wiecie, no właśnie teraz. To nie jest pokaz dedykowany specjalnie dla. Siedzę obok ludzi, którzy płaczą jak ja, bo jest wydarzenie dla miłośników kina, a nie dla beneficjentów jakiegoś programu. Super, dzięki. To ja tyle.
Bardzo panu dziękuję. Myślę, że tutaj też brawa się należą także dla organizatorów i dla pana za to, co pan powiedział. I oby takich pokazów było coraz więcej. Ja także bardzo się cieszę, że tutaj zostałem zaproszony do tego właśnie pokazu i obym, już cieszę się na kolejne. Mam nadzieję, że to nie będzie ostatnia współpraca także podcastu Spoiler Master i Timelessa i kina dostępnego. Cieszę się, że pan wspomniał o dźwięku dzwonu. Bo chciałem tutaj zaznaczyć, że Peter Weir wielokrotnie też wypowiadał się w swoich wywiadach o tym, jak ostrożnie i bardzo długo komponuje z dźwiękowcami pejzaże dźwiękowe swoich filmów. I tutaj ten dzwon dzisiaj też mnie uderzył, muszę powiedzieć, bo to był pierwszy raz, kiedy ja ten film oglądałem na dużym ekranie. I jestem pewien, że to jest nieprzypadkowo dobrany ton, bo nie umiem tego opisać też, bo nie jestem muzykologiem, nie potrafię tak opowiadać o dźwięku, ale intuicyjnie powiem, że było w nim coś takiego nie do końca czystego w tym dzwonie. To nie był taki piękny, jasny dzwon, tylko tam jakaś była złamana nuta od samego początku. I to już pokazuje, że ta cała akademia jakkolwiek właśnie może być skąpana w tej szacowności, w tych rytuałach, to, że tam coś jest jednak przetrąconego w sercu tej instytucji. No i może tutaj się zatrzymam, a powiem też, że Weir w całym swoim kinie, to też powiąże to zresztą, ma dużą nieufność do instytucji jako takich. Kwestionuje je, pokazuje, że one jednak potrafią być bardzo okrutne w stosunku do każdego, kto chciałby, no właśnie, czy to się wychylić, czy stanąć na tym stole. I to dotyczy wielu filmów, wspomniałem już o Pikniku, ale można by tutaj wspomnieć jeszcze o wielu, wielu innych. Paradoksalnym bliźniakiem, moim zdaniem przynajmniej, w filmografii Weira tego tytułu jest Truman Show, który w tonacji jest zupełnie innym filmem, oczywiście wydaje się wręcz komedią, ale nie tylko, jest to też film, który dał niesamowitą aktorską szansę równie szalonemu aktorowi, jakim był Jim Carrey, ale wydaje mi się, że na wielu poziomach te filmy rezonują. Razem jestem pewien, że są tutaj też osoby, które dobrze znają Truman Show. No, takie nagłe zorientowanie się, że instytucja, w której jesteśmy, w tym przypadku no wręcz całe miasto, tak, całe życie nasze jest jakoś skrzywiona, może skłamana i taka odwaga wyjścia poza tego wypłynięcia także na morze, bo przypomnę, że tutaj czy słyszymy cytat z poezji, że chce być żeglarzem wielu portów, no Truman na końcu też odważył się na to i ruszył w tą drogę łodzią. No może tu się zatrzymam, ale chciałem powiedzieć, że u Weira te światy się bardzo ze sobą łączą. I głosy są tak ciekawe, że nie chcę zabierać głosu, więc kto chciałby się jeszcze podzielić? Wiem, że tam jest, tak? Proszę.
Tak, dzień dobry. Także tak, mi jest ciężko powiedzieć, co myślę o tym filmie, bo film jest bardziej o tym, co się czuje, niż co myśli. I to jest super, i to jest piękne. I też widzę tutaj po prostu taką aurę, tą mistyczną, którą Weir chciał chyba też po prostu w tym filmie bardzo zawrzeć. No powiem tylko, że mi się bardzo podobało i się popłakałem, a to się rzadko zdarza na filmach ostatnio. I też jakby po prostu wszystko jest wybaczone, jakby jeśli chodzi o opinię o tym filmie, mam wrażenie, jeżeli chodzi o jakby taką właśnie, jak odbieramy to arcydzieło w sumie. Ale z takich rzeczy może właśnie, które na mnie bardzo wpłynęły, dlaczego ta historia właśnie tak rezonuje, bo jakby nie sztuką jest, myślę, zrobić historię czy film, na którym właśnie jest krytyka w stronę na przykład takiej manipulacji emocjonalnej, tak? Wydaje mi się, że na przykład, ja tak się teraz zaśmiałem właśnie troszkę w tym temacie, co pan powiedział, że właśnie jakiś tam krytyk wspomniał o tej manipulacji emocjonalnej i mam takie, że chyba pan krytyk wtedy nie zrozumiał tego filmu trochę, ale w sensie bardzo mi się po prostu podobało, że ten film jest tak właśnie tych wszystkich chłopaków tak przedstawia i te wszystkie postacie są tak wyraziste i to jest sztuką zrobić, że właśnie każda z tych postaci głównych, z tych chłopaków jest jakaś inna i każda ma w sumie swoje trochę życie, tak? Bo jeden tam właśnie chce być teraz tym aktorem, drugi chce zgarnąć dziewczynę z innej szkoły, trzeci nagle... Trzeci nagle dostaje po prostu jakiegoś fioła i zostaje...
Co tu się dzieje? Jakiś puk. No i powinno być. A, okej. Myślałem, że to puk właśnie Szekspirowski.
Tu.
Zamieszał. No powiedz. No, jest coraz ciekawiej. Dzisiaj puk zdecydowanie by mieszał ścieżki dźwiękowe, tego jestem przekonany. Ale proszę dokończyć, chyba już jest ok.
Właśnie trzeci tam dostaje takiego w sumie bzika trochę na punkcie właśnie poezji, jakby chce, żeby nazywać go inaczej. Według mnie na przykład ta postać Andersona, tak? To myślę, że chyba najciekawsza postać, bo ona przechodzi naprawdę drogę taką, że żyje w strachu, ale ostatecznie pod koniec jakby pokonuje to wszystko i robi ten barbarzyński
krzyk. Tak,
krzyk.
Wrzask,
to jest naprawdę niesamowite, no i to uderza w serca i fantastyczne. Po prostu według mnie właśnie, to jest też tak, można mówić, że tego filmu nie wolno krytykować, bo inaczej nie zrozumiesz, ale to tak, wydaje mi się, że dużo trzeba wybaczyć temu filmowi i trzeba po prostu poczuć go i też nie patrzeć właśnie przez te pryzmaty formy, czy właśnie treści, tak jak była ten wykres, co on robił.
Tak. Tak, to by było najgorsze, co można z tym filmem zrobić. Dziękuję panu za ten głos. Jeszcze się jeden zmieści. Powoli też będziemy musieli opuszczać salę ze względu na kolejny pokaz. Natomiast ja tylko jeszcze dorzucę, że ten film jest takim hołdem. No, każdy z nas przeszedł jakąś szkołę, prawda? No, ja mogę, mówię, też każdy tutaj ma jakieś wspomnienia, ale jest, uważam, niesamowicie ważne, kiedy pojawiają się nauczyciele, nauczycielki, którzy jakoś łamią tą rutynę. No, uważam, że to są ludzie, którzy często jakoś ratują życie, tak, dosłownie, bo mam same takie doświadczenia, że w takim świecie rutyny, kolejnych obowiązków, jakiejś bezdusznej machiny, no pojawia się nagle ktoś, kto mówi innym językiem, kto zaprasza do rozmowy, kto przełamuje to i
też chciałbym to zaznaczyć. No, dla mnie o tyle jest to jeszcze bardziej osobiste, że moja mama jest nauczycielką, obecnie już emerytowaną i wiem o tym, ponieważ w podstawówce także mnie uczyła, co było ciekawą sytuacją, że ona była zawsze przez wiele lat w swojej szkole taką osobą, która także często jakoś tam płaciła cenę za to, że wprowadzała tą odmianę, że jakoś rozbijała rutynę kolejnych lekcji, że także często wychodziła na zewnątrz. Mówię o niej, ale jednocześnie mówię o setkach innych, którzy w ramach tej machiny czasami postanawiali właśnie stanąć na tym biurku. Wydaje mi się to osobiście bardzo, bardzo ważne. Proszę Państwa, jeszcze na jeden głos mamy miejsce, więc jeśli ktoś chce, to jest ta możliwość.
Halo, halo.
Proszę.
Okay. Czy mnie słychać? Bardzo się cieszę, Michale, że wspomniałeś, że twoja mama była nauczycielką. Ja z wykształcenia też jestem nauczycielem angielskiego i uczę. I taka anegdota, nawet nie wiesz, ilu ludzi na moich studiach na pierwszym roku, jak pytaliśmy się nawzajem o motywację, dlaczego chcieliśmy być nauczycielami angielskiego, wskazywało ten film. To jest jedna rzecz. A druga, ja już ten film widzę szósty albo siódmy raz i nie wiem, czy ty też zauważyłeś podobieństwo Gale'a Newsona, który gra Daltona, i mi zawsze z jakiegoś powodu też przychodzi, pojawia się przed oczyma twarz Kierana Kokona. Nie wiem, czy też zauważyłeś między nimi podobieństwo.
Kierana z Prawdziwego Bólu, tak?
Z Prawdziwego Bólu, tak, okay, i okay. Z Kevina Samego w domu. Ale też, co jest śmieszne, bo Kieran Kokon nie mógł wystąpić w tym filmie. On w momencie premiery miał, nie wiem, 7-8 lat, ale z jakiegoś powodu ich podobieństwo jest po prostu tak dobitne, nie wiem, czy tylko dla mnie, że zawsze po prostu widzę, hej, to jest Kieran Kokon, a później nie, on jeszcze wtedy do podstawówki ledwo zaczął chodzić.
Rok później wystąpi dopiero jako kuzyn w Kevinie Samym w domu. Ale to ciekawe skojarzenie. Cieszę się też, że wspomniałeś o swojej profesji. No i oby ten duch tego filmu jakoś się dalej przenosił. Proszę Państwa, raz jeszcze dziękuję za możliwość tego seansu, za cały przegląd. I chcę jeszcze zaprosić, ponieważ wciąż festiwal trwa, jeszcze się nie pożegnaliśmy, tak jak puk, więc chcę podkreślić, że dzisiaj o 17:00, nie wiem jakie Państwo macie plany, ale w kinie Illusion, sala Stolica, będzie seans, też będę go zapowiadał i też będzie dyskusja dołączy profesor Marek Haltow, znawca Weira. No uważam najlepszego filmu Weira, mówiąc krótko, to znaczy nie odejmując nic innym, ale Bez lęku, czyli Fearless z 93 roku, rzadziej pokazywany film niż ten, uważam, że arcydzieło, najlepszy jego film. Także jeśli ktoś jeszcze nie zrobił planów, to 17 w Iluzjonie. Także bardzo, za ten seans bardzo dziękuję, raz jeszcze dziękuję Kinu Dostępnemu za otwarcie tego pokazu dla wszystkich. Do zobaczenia.